I tak dzisiaj przewodnikiem naszych rekolekcyjnych spotkań jest patron dnia dzisiejszego, czyli święty Stanisław Kostka. Człowiek, którego życie, choć trwało niezmiernie krótko, było bogate. Bogate w Bożą łaskę i inne wydarzenia, które korespondują z tematem naszych rekolekcji. Kiedy mówimy sobie o uzdrowieniu serca i mówimy o tych różnych sytuacjach naszego życia, które niestety zostawiły w nas rany, to myślę, że dobrze jest też wspomnieć o tym właśnie młodym człowieku, który też miał bardzo podobne doświadczenia życiowe, chociaż w jego przypadku te rany nie zadała ani kobieta, ani mężczyzna, nie zadała jakaś okoliczność, jakiś wypadek, ale konkretnie ból i cios przyszedł z tej właśnie strony, która może najbardziej boleć. To był właśnie jego ojciec. Myślę, że wielu z was zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo bolą tego rodzaju rany. Bo przecież od rodziców spodziewamy się tylko tego, co najlepsze. Miłości, akceptacji, zrozumienia, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Niestety, jeżeli chodzi o Stanisława Kostkę, wówczas bardzo młodego człowieka, doznawał te rany ze strony swojego ojca. Jego ojciec był przede wszystkim człowiekiem bardzo znaczącym w lokalnej społeczności, człowiekiem o wielkim autorytecie. Był kasztelanem zakruczymskim, należał do zamożnej, wpływowej rodziny, więc wyobrażamy go sobie jako kogoś, kto potrafił mocną ręką trzymać swoich podwładnych, no ale także okazuje się także swoich najbliższych. No i niestety ów młody jeszcze Stasiu, Stanisław, doświadczył surowości i twardości charakteru własnego ojca, ponieważ kiedy zaczęło się w jego sercu pojawiać powołanie, spotkał się z bardzo twardym sprzeciwem ze strony swojego ojca. Ojciec nie rozumiał duchowych pragnień syna. Widział raczej przyszłość swojego syna albo w jakimś urzędzie, jako urzędnika, albo w karierze politycznej. I kiedy mu Stanisław przedstawiał swoje plany, nadzieję na przyszłość poświęconą całkowicie Bogu, nie potrafił tego zrozumieć. I myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że był człowiekiem, przecież którego uznawano za bardzo gorliwego, za człowieka wielkiej wiary. No ale jednak, jeśli chodzi o to, jak on chciał wychowywać swojego syna, no to nie było w tej jego wizji miejsca na to, żeby jego własny syn mógł zostać kapłanem. Także w tej sprawie był nieprzejednany. Dzięki Bogu większe oparcie miał w swojej własnej matce, która była bardziej przychylna duchowym aspiracjom syna. I co możemy sobie powiedzieć na tym etapie? Mianowicie zwróćmy uwagę na to, że on mógł pielęgnować w sobie tę właśnie ranę. Ranę, którą doznał od swojego ojca. Mógł z tym iść przez swoje życie i buntować się. Ojcze, czemu mi to robisz? Przecież wiesz, że to jest moim wielkim marzeniem, pragnieniem. Mógł się na niego buntować, mógł mu to wyrzucać i mógł tę właśnie ranę uczynić jakimś nadrzędnym motywem swojego życia. Okazuje się, że pomimo tego, że tak wielkiego zła doświadczył w swoim życiu, potrafił właściwie ustawić priorytety tego życia. A więc nie brak relacji z ojcem, nie rany, które zadał mu ojciec, ale pełnienie woli Bożej. On miał świadomość, że jego ziemski ojciec jest dla niego kimś ważnym, ale że kimś ważniejszym jest Bóg Ojciec. I dla niego najważniejsze było podążać drogą, którą wyznaczył mu Pan Bóg. A więc nie koncentrował się na trudnych relacjach z rodzicami, ale na tym, czego chce od niego Pan Bóg. I miał w sobie niezwykłe zaufanie do Pana Boga. Pomimo tych ziemskich trudności, i to ze strony najbliższych, był przekonany. Przecież Pan Bóg mnie nie zostawia. Pan Bóg doprowadzi do celu tę sprawę, którą włożył w moje serce. Jeśli On tego chce, kiedyś to się na pewno zrealizuje. Choćby to nawet było bardzo trudne i kosztowało wiele wyrzeczeń. Tak więc jest to taka rzecz, którą uważam, moglibyśmy się uczyć od młodego Stanisława Kostki. Ilekroć spotyka nas w życiu jakaś trudność, to trzeba zadać sobie pytanie. Czy koncentrujemy się tylko na tym i to nas powstrzymuje przed jakimkolwiek działaniem, czy jesteśmy też w stanie być niejako ponad tym wszystkim i zawierzyć wszystko Panu Bogu. Powiedzieć: Boże, to jest Twoja sprawa, Ty się tym zajmij. Ale jednak też chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak wielka to była rana w jego sercu. No bo przecież, tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, czy odrzucenie przez bliskich, czy brak miłości, czy brak uwagi, czy docenienia, przecież tak bardzo ważnego w życiu młodego człowieka, to zawsze są bardzo poważne rany serca. Jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy wolimy się koncentrować właśnie na tych ranach, czy raczej pozwolimy Bogu, żeby nam te rany uzdrawiał. Czy będziemy te rany w sobie jątrzyć, czy raczej będziemy ponad nimi i skoncentrowani tylko i wyłącznie na Panu Bogu. Tak więc podejrzewam, wielu z Was tutaj obecnych nosi w sobie tego rodzaju rany i szczerze współczuję, jeżeli tak jest. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, to są najprawdopodobniej najbardziej bolesne rany, jakie mogą pojawić się w życiu człowieka. Ale jeżeli tak jest, trzeba nam bardzo pokornie mówić: Boże, pomimo tego, co wydarzyło się w moim życiu, proszę Cię, pomóż mi to wszystko w sobie pokonać. Pokonać przez to, że będę się od tej pory starał koncentrować bardziej na Tobie. Boże, proszę, uzdrów we mnie to, co chore, ale pomóż mi też, aby to, co chore, nigdy nie blokowało mnie na to, co się dzieje w moim życiu. Ktoś powie: bardzo trudna rzecz, wręcz niemożliwa do zrealizowania. Czy tak jest? No, to już zależy. To już zależy i od nas samych, to zależy od tego, kto pojawi się na drodze naszego życia, bo przecież często tak jest, że nie zostajemy z tym sami, tylko szukamy gdzieś pomocy. I jeżeli mówimy sobie o pomocy, kiedy nosimy w sobie tego rodzaju rany, to ja zauważam, że dzisiaj mamy właściwie takie dwie drogi, dwie główne drogi, przeciwstawne drogi. I pierwsza to by można było powiedzieć taka droga psychologiczna, to oczywiście takie bardzo duże uogólnienie, taka droga terapeutyczna. I to jest taka droga, gdzie terapia polega na tym, że nie unikamy tego, co jest naszą raną, co więcej, koncentrujemy się na tym, zastanawiamy się nad tym, skąd to się wzięło, kto był tego przyczyną, jaka była historia tej rany i tak dalej. I co uważam jest słabością tej drogi? Mianowicie to, że człowiek tam jest niejako chirurgiem swojej własnej rany. Oczywiście to się dokonuje z towarzyszeniem terapeuty, ale to właśnie ten człowiek ma niejako sam to wszystko rozpoznać i przeprowadzić to uzdrowienie na sobie. To jest ta pierwsza droga. Druga droga to jest droga, na której mam świadomość, że noszę w sobie te rany, ale nie wnikam w nie. Terapia nie polega na tym, że ja będę starał się dowiedzieć, skąd się ta rana wzięła, jakie są jej przyczyny, rozkładam to wszystko na czynniki pierwsze. Tylko przede wszystkim staram się to oddawać Panu Bogu, bez wchodzenia w szczegóły. Zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg zna prawdę o mnie samym. Nawet najlepszy terapeuta, człowiek, nie jest w stanie dojść do prawdy o nas samych. I tutaj przechodzimy właśnie nad tym etapem. Nie zajmujemy się tym, żeby tą główną terapię, to uzdrowienie, tą operację, jak już sobie powiedzieliśmy, przeprowadzał człowiek, ale żeby to była sprawa Boga. Tym się ma zająć Pan Bóg. To sam Bóg operuje. I żebyśmy tu byli dobrze zrozumieni. Proszę też nie pomyśleć, że ja tutaj namawiam do tego, żeby w ogóle rezygnować z tej pomocy ludzkiej, terapeutycznej, z pomocy ludzi, bo przecież Pan Bóg też może posługiwać się ludźmi i chce posługiwać się ludźmi. I nieraz to jest konieczne i potrzebne, ale to się wszystko sprawdzi, będzie dobre, jeżeli spotkamy takiego terapeutę, który będzie chciał przeprowadzić nas przez ten proces z towarzyszeniem Pana Boga. Czyli można powiedzieć, że On jest właśnie takim pośrednikiem, który doprowadzi nas do samego Boga. Że nie będzie starał się działać sam, tak jakby Pana Boga nie było. Pytanie oczywiście, ilu dzisiaj mamy takich terapeutów, którzy uwzględnią obecność Pana Boga i Bożej łaski w tym procesie terapii. To jest właśnie takie pytanie, które trzeba sobie dzisiaj stawiać. Ale jeszcze wracając właśnie do tematu tych ran. Zwróćmy uwagę na to, że czasami jest potrzebne przyjrzenie się własnym ranom. Ale może się okazać, że nie radzimy sobie z tym, co odkrywamy. I nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego, co jest rozbabrane. To po prostu może nas przerastać. I bardzo często ja jako kapłan spotykam się z takimi osobami, no, które byśmy mogli powiedzieć są takie rozbujane emocjonalnie, że ktoś pomógł im nazwać jakieś problemy, które się pojawiają w ich życiu, ale oni sami potem nie są w stanie tego opanować. Ani tym bardziej nie są w stanie opanować tych skutków ubocznych powiązanych z ranami serca. Wielki problem tych ludzi polega na tym, że ich życie kręci się wokół tej rany, że to jest jakieś centrum ich życia. I co więcej, ci ludzie błędnie uważają, że ta rana, te rany, które doświadczyli w swoim życiu, determinują ich życie, że oni na przykład myślą, nigdy nie będę szczęśliwy, bo zostałem przez kogoś zraniony. Bo ta rana już mi nigdy nie pozwoli doświadczać szczęścia i bez względu na to, w jaki sposób ta rana została zadana, jest czymś niewyobrażalnie smutnym, kiedy spotykamy się z człowiekiem, który właśnie tak myśli. Oto jakaś część radości życia została mi bezpowrotnie odebrana. No takie myślenie znaczyło, że ktoś w ogóle odszedł od Pana Boga i od wiary i że stracił nadzieję. Tak więc tacy ludzie stoją w miejscu w swoim życiu, chociaż to sformułowanie jest bardzo błędne. Nigdy nie jest tak, że człowiek stoi w miejscu. Albo idziemy do przodu, albo się gdzieś tam cofamy. Więc no tak wygląda ich życie. Można powiedzieć w ich przypadku o jakimś potężnym zniewoleniu. Zniewoleniu przez swoje rany, wiary, swoje braki czy dysfunkcje. Taki człowiek sam sobie wmawia, że nie może żyć pełnią szczęścia, że te jego rany nigdy nie zostaną zaleczone. I ci ludzie są bardzo, bardzo przeraźliwie nieszczęśliwi. I nawet tutaj nie chcę mówić tego, ale myślę, że każdy się tego domyśla. Jeżeli mówimy o osobach, które miały w swoim życiu próby samobójcze, które nie radziły sobie same z sobą, nienawidziły siebie, swojego życia, no to mówimy właśnie o takich właśnie przypadkach ludzi bardzo, bardzo poranionych, ale ludzi, którzy maksymalnie skoncentrowali się na tych swoich ranach. Kiedyś pamiętam, że rozmawiałem z pewną kobietą, która pracuje jako psycholog, terapeuta i zresztą jest to osoba bardzo, bardzo mądra, bardzo Boża i ona bardzo uwzględnia Pana Boga w swojej pracy, w tych terapiach, które przeprowadza. Rozmawiałem z nią i zadałem pytanie, dlaczego niektórzy ludzie pomimo bardzo rozciągniętych w czasie terapii, które nieraz trwają długie miesiące czy lata, to wciąż sprawiają wrażenie, jakby stali w miejscu. No i ona powiedziała w sumie rzecz oczywistą, że to dużo zależy od samej terapii i od terapeuty, od osoby, która to prowadzi. Co ciekawe, ona powiedziała, że w jej przypadku to wystarczy, jeżeli ktoś przyjdzie może dwa, może trzy razy i właściwie to tam jest powiedziane wszystko, co trzeba, żeby ten człowiek jakoś starał się pracować nad sobą, żeby no, przynajmniej miał zasygnalizowane to wszystko, co może przekazać terapeuta. No, ale też powiedziała, że jeżeli ona słyszy, że jakiś jej kolega czy koleżanka, terapeutka no, kogoś trzyma na takiej terapii przez długie miesiące czy lata, no to powiedziała, że ja mam tutaj wielkie wątpliwości, czy to tak długo ma trwać i czy tu przypadkiem nie chodzi o to, żeby wyciągać pieniądze od takich ludzi. Czy tak jest, czy tak nie jest, tego to nie wiem, bo to nie są sprawy, w których jestem specjalistą, no ale to mówi osoba, no, którą bardzo szanuję ze względu na to, jak ona tych ludzi prowadzi i jakie ma w tym sukcesy. Tak więc czasami niestety może być, że jest w interesie tego terapeuty, żeby te rany się tak za szybko nie zagoiły, żeby jednak mieć tego klienta, który będzie przychodził, zostawia swoje pieniążki i tak dalej. No i też to, co myślę, że warto tutaj sobie powiedzieć, to to, że często w tych terapiach szuka się odpowiedzi na wiele pytań. Skąd się wzięła ta rana, dlaczego, z jakiej przyczyny i tak dalej. No i pytanie, czy ta wiedza przyniesie uzdrowienie. I można zadawać sobie dużo pytań i znaleźć wiele odpowiedzi, ale też po jakimś czasie okazuje się, że ten człowiek jest cały czas w punkcie wyjścia, że wcale nie czuje, żeby był uzdrowiony, wręcz nawet podważa ten czas, który przeszedł, czas terapii i popada w coraz głębszą frustrację.